Chwała niech będzie Bogu. Witam was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Kolejny list, przedostatni już, list do zboru w Filadelfii. Tym, którzy nie byli, tym, którzy nie słyszeli, tym, którzy są okazyjnie wśród nas, chciałem tylko powiedzieć, że przez kilka ostatnich niedziel czytamy kolejne listy z objawienia Jana, 7 listów. Mamy w drugim i w trzecim rozdziale i czytamy dzisiaj przedostatni z tych listów. List do zboru w Filadelfii. Filadelfia była jednym z dwóch zborów, gdzie Pan Jezus nie miał żadnych zarzutów. Nic w zasadzie, z niczego nie musieli się upamiętać, tak jak 5 pozostałych zborów. Ostatnią niedzielę czytaliśmy list do zborów Sardes, taki trudny, mocny, ciężki list napisany, mówiący o tym, że masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. List do zboru Filadelfii jest zupełnie inny. Może też dlatego, że ta nazwa Filadelfia kojarzy nam się z czymś takim miłym, przyjemnym. Niektóre zbory nawet sobie umieszczają tą nazwę, tą Filadelfię w nazwie, prawda? Zbór Filadelfia tam w jakimś mieście. Czasami tak jest. Nasz zbór akurat nie ma żadnej nazwy, jesteśmy tylko zborem w Międzyzdrojach. Może dlatego, że jesteśmy jedynym zborem i nie musimy się w żaden sposób odróżniać. Dobrze, list do zboru Filadelfii. Otwórzmy sobie 3 rozdział objawienia Jana i od 7 wersetu będziemy czytali Boże Słowo. A do anioła zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Filadelfia. Antyczne miasto położone w krainie i prowincji Lidia u stóp góry Tmolos. Nic nam to na pewno nie mówi, ale taka informacja na temat tego miasta. Obecnie nosi nazwę Alasehir i leży w tureckiej prowincji Manisa. Według danych na rok 2000 miasto zamieszkiwało około 40 tysięcy osób. Miasto założone w 189 roku przed naszą erą. Nazwa miasta pochodzi od imienia królewskiego brata i następcy Attalosa II, którego lojalność przyczyniła się do nadania mu przydomka Filadelfos, co po grecku znaczy ten, który kocha swojego brata. I od tego przydomku jest nazwa tego miasta Filadelfia. Nie chodzi o to miasto w Stanach Zjednoczonych, to jest miasto, było miasto w dzisiejszej Turcji, dzisiaj nazywa się troszkę inaczej. To tyle, jeśli chodzi o to miasto, o genezę nazwy. Jezus pisze list do zboru w tym mieście. I tak jak mówiliśmy sobie za każdym razem, dzisiaj znowu to powtórzę, Jezus przedstawia się w określony sposób każdemu z tych zborów. I to, w jaki sposób Jezus się przedstawia, prezentuje się, zawsze ma jakiś związek ze stanem duchowym tego zboru. Tutaj Jezus przedstawia się znowu inaczej niż do tej pory. I czytamy tak. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. To mówi święty. I myślę, że to określenie święty, ono najbardziej nam się właśnie kojarzy z Bogiem, prawda? Kiedy czytamy Stary Testament, to widzimy tam Boga właśnie, który przede wszystkim był święty. Świętość Boga była w szczególny sposób podkreślana w Starym Testamencie, prawda? Do obsługi przybytku zostało wydzielone specjalne plemię, które rozkładało ten przybytek, składało, nosiło te przybory. Do składania ofiar z tego plemienia był wydzielony specjalny ród. Do miejsca najświętszego mógł wchodzić arcykapłan raz w roku z krwią. Kiedy wchodził za zasłonę, na końcach szat miał takie dzwonki i kiedy się poruszał, to ludzie, którzy stali na zewnątrz, słyszeli, czy on jeszcze żyje, czy czasami świętość Boga go nie zabiła. Można przeczytać w różnych opracowaniach, że do nogi tego kapłana był przywiązana jakaś lina, żeby w razie czego można go było stamtąd wyciągnąć, gdyby coś mu się stało. Bóg podkreślał w Starym Testamencie na każdym kroku swoją świętość. Kiedy skrzynia była sprowadzana z niewoli filistyńskiej i kiedy jechała na wozie i kiedy się ludzie cieszyli, radowali, kiedy woły się potknęły, skrzynia miała spaść, Uza wyciągnął swoją rękę, dotknął tej skrzyni, żeby ją podtrzymać. To co się stało? Umarł, zginął. Bóg poraził go. Świętość Boga zabiła tego człowieka. I ludzie na każdym kroku jakby widzieli i doświadczali tej Bożej świętości. Co znaczy święty? Myślę, że znamy różne definicje świętości. Świętość w Bożym Słowie oznacza przede wszystkim oddzielenie. Oddzielenie od wszystkiego, co jest pospolite i nieczyste. Od tego, co grzeszne. W odniesieniu do Boga świętość oznacza absolutną czystość. I to, że Bóg jest różny od wszelkich innych bytów. Kogokolwiek byśmy sobie nie wyobrazili, czy anioła, czy archanioła, czy serafa, czy jakiekolwiek inne stworzenie, Bóg jest różny od tych bytów i przewyższa wszystkich w sposób absolutny. Boże Słowo mówi, że On nawet w swoich aniołach widzi pewne niedoskonałości, w świętych aniołach. Tak święty jest Bóg. Bóg jest czysty w swojej istocie i w swojej naturze. Jest czysty również w sferze swojej woli i w swoim działaniu. To oznacza świętość Boga. I Bóg daje się poznać w Bożym Słowie jako ten, który jest święty. Ale to, że Bóg jest święty, oznacza również to, że człowiek musi zostać oddzielony od Boga. I widzimy to na samym początku, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, to co się z nimi stało? Musieli zostać wypędzeni. To było takie symboliczne oddzielenie, izolowanie człowieka, grzesznego człowieka od świętego Boga. Adam już nie mógł więcej przebywać w Bożej obecności, spotykać się z Bogiem, rozmawiać z Bogiem. Został od Boga oddzielony. I człowiek tak długo jest oddzielony od Boga, aż sam nie stanie się jaki? Święty. I dopiero wtedy człowiek może znowu mieć społeczność z Bogiem. Świętość też jest standardem dla człowieka wierzącego. Boże Słowo mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Kiedy apostoł Paweł pisze swoje listy w Nowym Testamencie, to te listy są pisane do kogo? Do świętych. Do świętych w Rzymie, do świętych w Koryncie, do świętych w Efezie. Do świętych. Jesteśmy święci i dlatego powinniśmy żyć jak święci. I Jezus tutaj w ten sposób się przedstawia. To mówi kto? Święty. Święty, ten, który jest święty. Kolejna rzecz. To mówi święty prawdziwy. Co znaczy prawdziwy? Ten, który jest prawdą. Prawdziwy, a więc ten, który jest prawdą. Nie ten, który istnieje naprawdę, ale ten, który jest prawdą. I myślę, że od razu nam się przypomina to, co Jezus mówił o samym sobie, prawda? Ja jestem droga i prawda i żywot. Ja jestem droga i prawda i żywot. Prawda, co to jest prawda? Prawda to jest zgodność tego, co mówię, z rzeczywistością. Jeśli mówię tak, jak jest, to znaczy, że mówię prawdę. Kiedy Jezus mówi, że jest prawdziwy, kiedy Jezus mówi, że jest, ja jestem prawda, to znaczy, że jest godny zaufania. Można na nim polegać. Jego obietnice nigdy nie zostaną niespełnione. On nie kłamie, on mówi prawdę. Jeśli w Bożym Słowie czytamy, że Bóg coś powiedział, to możemy mieć zupełną pewność, że to jest prawda. Dlaczego? Bo on jest prawdą. On jest prawdziwy. Jego słowo jest tak i amen. On się nie zmienia. On jest jedynym, który jest prawdziwy. Kolejna rzecz. To mówi święty, prawdziwy i ten, który ma klucz. Co oznacza klucz? Klucz jest oznaką władzy. Nawet dzisiaj w różnych takich sytuacjach jest tak zwane, że komuś się wręcza klucze do miasta, prawda? Symboliczny jakiś klucz. No dzisiaj nie ma, miasta nie mają bram, które są zamykane na klucze, ale to jest symboliczne przekazanie komuś na jakiś czas władzy. Ja dzisiaj przyszedłem, zbór był otwarty. Ktoś wcześniej otworzył kluczem te drzwi. Mamy klucze do naszych domów. Możemy je zamknąć i możemy otworzyć. Co to znaczy? Jesteśmy właścicielami, prawda? Kiedy kupujemy samochód, to takim symbolicznym przekazaniem nam w użytkowanie tego samochodu jest moment, kiedy zostaną nam wręczone klucze, kluczyki do samochodu albo klucze do mieszkania. Dając komuś klucz do mieszkania, daje mu się to mieszkanie. Ten ktoś dysponuje tym mieszkaniem. I klucz jest oznaką władzy. To mówi ten, który ma klucz. I wiecie, Jezus dalej wyjaśnia też, co znaczy klucz. Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Oto symbol prawdziwej władzy. Wiecie, no, my możemy zamknąć nasze mieszkanie, ale są fachowcy, którzy mogą otworzyć samochód i mieszkanie i każdy zamek, każdy sejf, prawda? Dlatego Jezus mówi, kiedy ja zamknę, to nikt nie otworzy, a kiedy otworzę, to nikt nie zamknie. Co to znaczy? To znaczy, że nasz Pan jest suwerenny i wszechmocny. Gdzieś indziej Jezus powiedział to w ten sposób: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. To znaczy dokładnie to samo. On jest najwyższy we wszechświecie. On kontroluje absolutnie wszystko. On realizuje swój plan. Czyni to, co chce. Nikt nie jest w stanie mu przeszkodzić. Nikt go nie może powstrzymać. Znajdujemy podobne określenia w innych miejscach Bożego Słowa, kiedy czytamy: oto Pan Panów i Król Królów, Alfa i Omega. Jestem, który jestem. Jezus Chrystus, nasz Pan. W Księdze Joba czytamy coś takiego: wiem, że Ty możesz wszystko, mówi Job, i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Bóg czyni, co zechce. I w taki sposób Jezus przychodzi do tego zboru, kiedy mówi, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Kolejny werset. Znam uczynki Twoje. Wiecie, ostatnio zdałem sobie sprawę z tego, że przez te kilka listów, które przeczytaliśmy do tej pory, i jeszcze ten jeden, który przeczytamy za tydzień, jak Pan Bóg pozwoli, więcej mówiliśmy na temat uczynków niż przez kilka ostatnich lat chyba. Znam uczynki Twoje. Nie do każdego zboru Jezus tak mówi, ale do większości. Znam uczynki Twoje. I do tego zboru też, do zboru, któremu nie ma nic do zarzucenia, też mówi, Jezus mówi, znam uczynki Twoje. I dalej pisze, znam uczynki Twoje, oto sprawiłem. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Ale chciałbym, żebyśmy się zatrzymali chwilkę nad tym stwierdzeniem. Oto sprawiłem. Znam uczynki Twoje, zobaczyłem Twoje uczynki. Zbadałem dokładnie Twój duchowy stan. Wiem, kim jesteś, wiem, jaki jesteś. I oto sprawiłem. Co to znaczy? Kiedy Bóg mówi, oto sprawiłem. Wiecie, widzimy tutaj manifestację właśnie tej suwerenności i wszechmocy. Bóg, który robi, co zechce, On przychodzi i mówi, oto sprawiłem. W jaki sposób? Nie wiadomo. Bóg to wie. W Bożym Słowie czytamy czasami, że Bóg coś robi. W jaki sposób Pan Bóg stworzył wszystko? I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I co? I stała się światłość. Co zrobił Bóg? Sprawił. Rzekł. W liście Piotra czytamy, obstając przy tym przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Tak to się dzieje. Tak działa Bóg. Bóg czyni wszystko mocą swojego słowa. Dlatego Bóg mógł powiedzieć: oto sprawiłem. Nie wiemy jak, ale Bóg czyni to, co chce. W liście do Hebrajczyków czytamy o Jezusie: On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. To wszystko, co widzimy, jest utrzymywane w takim stanie słowem mocy. Słowem swojej mocy, słowem Jezusa mocy jest utrzymywany ten wszechświat, te wszystkie prawa fizyki, wszystko działa, funkcjonuje, dlatego że jest podtrzymywane słowem Bożej mocy. W Rzymian 4:17 czytamy o Bogu, że to, czego nie ma, powołuje do bytu. Rzymian 4:17. To, czego nie ma, to, czego nigdy nie było, powołuje do bytu. Tworzy coś z nicości. Tylko Bóg jest w stanie to uczynić. On sprawia, On czyni po prostu. Niczego nie tłumaczy. On oznajmia. I wiecie, w tym liście do tego zboru to słowo sprawiłem jest użyte dwa razy. Raz, że sprawiłem, że są otwarte drzwi. Drugi raz, że sprawiłem, że sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie pewni ludzie. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Wiecie, nie wiem, która sytuacja jest bardziej nieprawdopodobna i niezwykła, ale to stwierdzenie sprawiłem, ono pokazuje ogrom Bożej mocy, ale też ogrom Bożej łaski dla tych ludzi. Ci, którzy byli największymi wrogami tego zboru, ci, którzy byli przeciwnikami, ci, o których czytamy, że są z synagogi szatana. Myślę, że już nie może być nic gorszego, prawda? Czy nie można już niżej zejść? Ci, którzy są z synagogi szatana, sprawią, że ci ludzie będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Bóg sprawi, że ci najwięksi wrogowie będą zmuszeni, będą musieli przyjść i się pokłonić. Wiecie, i nic nie mogli poradzić na to, dlatego że Bóg tak postanowił. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Chciałbym, żebyśmy na chwilę się zatrzymali na tym stwierdzeniu. Sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Wiecie, tak naprawdę to nie ma nic wspanialszego w życiu człowieka wierzącego, jak drzwi otwarte przez naszego Pana. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę, ale to jest, można powiedzieć, wymarzona sytuacja dla każdego człowieka wierzącego. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Bóg otwiera drzwi, jakieś drzwi, to wtedy wiadomo, że to są właściwe drzwi. Że to są te najbardziej właściwe drzwi. Czasami nie wiemy, co zrobić, prawda? Jesteśmy w różnych sytuacjach, mamy różne dylematy. Czasami jesteśmy niepewni, nie wiemy, co począć, w którą stronę iść. Nie wiemy, co wybrać, nie wiemy, do jakiej szkoły iść, nie wiemy, z kim się ożenić albo wyjść za mąż, nie wiemy, czy pojechać, czy nie pojechać, kupić, nie kupić. Mnóstwo różnych rzeczy. Czasami mamy dziesiątki różnych możliwości. Mamy setki różnych doradców i tysiące myśli i pomysłów. i nie wiemy. I miotamy się. Może tam, może inaczej. Co zrobić? Dlatego kiedy ja czytam, że oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, to sobie myślę, że to jest idealna sytuacja. Kiedy człowiek wierzący staje w sytuacji, kiedy Bóg otwiera spośród wielu drzwi te jedne, to tak naprawdę nic innego nam nie potrzeba. Kiedy idziemy przez życie i Bóg otwiera przed nami kolejne drzwi, a my tylko przez nie przechodzimy. Zobaczmy, ile czasu nieraz i energii straciliśmy na to, żeby wyważać jakieś drzwi, żeby mozoliliśmy się, bo chcieliśmy czegoś. Chcieliśmy coś zrobić, mieliśmy jakiś pomysł i często na siłę coś robimy, nie pytając się Boga. Ale wiecie, Jezus tu przychodzi do tego zboru i sam otwiera te drzwi. Dlaczego? Jak można się znaleźć w takiej sytuacji, kiedy wiadomo, co zrobić, kiedy wiadomo, co wybrać, kiedy wiadomo, jaką decyzję podjąć? Co było takiego szczególnego w tym zborze? Co oni zrobili, że Jezus przychodzi do nich i mówi: słuchajcie, to mówi ten, który jest święty, prawdziwy, ten, który ma klucz. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Co się stało? Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Dlaczego? Dalej mamy wytłumaczenie. Bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Wiecie, kiedy zachowujemy Boże Słowo, kiedy jesteśmy Mu wierni, kiedy żyjemy tak, jak się Jemu podoba, to przychodzi do nas ten, który ma klucz i otwiera te właściwe drzwi i zamyka wszystkie inne. Pomyślmy, czy może być coś cudowniejszego w naszym życiu. Wiecie, to nie wszystko. Tutaj też jest pociecha dla tych, którzy są słabi. Dla tych, którzy czują się słabi. Jeśli jesteś słaby, jeśli czujesz się słaby, to ten list jest do ciebie. Czytamy, że choć niewielką masz moc, niewielką masz moc. Nie musisz dysponować wielką mocą, aby żyć według Bożego Słowa. Nie musisz być kimś wielkim w ludzkim zrozumieniu. Nie musisz być jakimś duchowym atletą. Możesz być zwykłym, w cudzysłowie, zwykłym wierzącym. Paweł pisze, on, który zdawał sobie sprawę z tego, pisze: kiedy jestem słaby, to wtedy jestem mocny, bo wtedy nie ufamy sobie, nie ufamy swojej sile, swojej mocy, swojemu uporządkowanemu życiu, swojej znajomości Bożego Słowa, swojej regularności przychodzenia na nabożeństwo, swojej służbie takiej czy innej, którą wykonujemy w zborze, ale widzimy siebie takimi, jakimi jesteśmy. A jesteśmy słabi, bracia i siostry. Jesteśmy słabi. Jesteśmy zdani na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, nasza moc, ta ludzka, nasze poczucie siły, poczucie mocy, to nie robi na Bogu żadnego wrażenia. Wiecie, co zrobiło wrażenie na Jezusie w tym zborze? Tak, wierność Bożemu Słowu, pomimo niewielkiej mocy, wzbudziła uznanie dla tego zboru. Wiecie, ale ta wierność Bożemu Słowu, wierność tego zboru, to, że potrafili wytrwać pomimo tego, można powiedzieć, tej mizernej swojej mocy, potrafili zachować wierność Bogu, to ta ich postawa, ona uwolniła też Boże działanie. Dlatego, że na samym początku czytamy: znam uczynki Twoje. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem. Oto sprawiłem. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem. Jako odpowiedź, Bożą odpowiedź na to, że ten zbór żył tak, jak żył. Konsekwencją ich uczynków było to, co Jezus sprawił. I wiecie, bardzo wyraźnie to widać w 10 wersecie, gdzie czytamy: ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. To co? To i ja zachowam ciebie w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, to i ja ciebie zachowam w godzinie próby. Ja już to mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz. Wiecie, kiedy się nawracamy, to jest to dopiero początek. To nie jest koniec, to nie jest finał. To jest dopiero początek. Dopiero wtedy zaczyna się nasza walka, nasz trud, nasz mozuł. W tym liście tego nie widać, ale zadam takie pytanie: czy myślicie, że było im łatwo? Czy było im łatwo zachować? Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Czy było im łatwo? Tak samo jak nam jest łatwo. Jest łatwo? Kiedy Paweł pisze o chrześcijańskim życiu, to używa takich słów jak walka, jak bój. To nie są słowa, które są łatwe. Mówi o wyścigu, mówi o walce na pięści, mówi o ujarzmianiu, mówi o umartwianiu. Powiem tak, na pewno nie było im łatwiej niż nam. Pamiętacie wierzących w zborze w Pergamie? Również nie zaparli się imienia Jezusa, chociaż nawet ktoś z tego zboru zginął, umarł za wiarę. Ale wiecie, kiedy czytam takie rzeczy, to widzę, że warto. Warto być wierny Bogu. Warto trzymać się Jego słowa. Warto żyć świętym życiem. Warto ponosić ten wysiłek. warto się trudzić. Dla tamtych ludzi w tamtym czasie wierność Bogu, wierność Jego Słowu oznaczała czasami walkę na śmierć i życie. Dzisiaj my nie żyjemy w zagrożeniu naszego życia. Co najwyżej mogą się z nas pośmiać, prawda? Co też jest bolesne, ale nikt nie rzuca w nas kamieniami. Nikt nas nie bije, nikt nas nie zamyka do więzienia. Wiecie, Jezus to zobaczył. Jezus, tak jak w każdym zborze, zobaczył ich życie, zobaczył po prostu ich uczynki. Ten list i każdy z tych listów mówi jeszcze coś innego, że Jezus zwraca uwagę na nasze uczynki. On widzi, jak żyjemy. Jego to interesuje. Powiem więcej. On mówi o tym na samym początku. Jak tylko się przedstawi, kolejne słowo, wiecie jakie jest? Znam uczynki Twoje. Znam uczynki Twoje. To jest pierwsze zdanie, jakie jest skierowane nie do każdego, ale do większości zborów. Dlatego chcę powiedzieć tak, to nie jest tak, że najważniejsze, że jesteśmy zbawieni, a uczynki, wiecie, to sprawa drugorzędna. Nie. Najważniejsze, że jesteśmy zbawieni, tak. Ale to, czy jesteśmy zbawieni, to, czy nie jesteśmy, wiecie, co pokazuje? Po czym można to poznać? Po uczynkach. Już to mówiłem, prawda? Ale widzimy to w kolejnych listach. I w tym ostatnim liście, który będziemy czytać, jak Pan Bóg pozwoli za tydzień, też to samo będzie. Przyjdzie Jezus do zboru i wiecie, co powie? Na samym początku? Znam uczynki Twoje. To samo. On dokładnie widzi i zna Twoje i moje uczynki. Przyjdę rychło. 11 werset. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Przyjdę rychło. Myślę, że nam, ludziom wierzącym, nie trzeba tego mówić. To jest wezwanie, które się powtarza bardzo często, że czas jest bliski, że już jest u drzwi. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. W liście do Filipian Paweł pisze: tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bracia i siostry, jakże ważne jest, żeby trzymać to, co mamy, aby dbać o to, co mamy. Zobaczmy, że to, co mamy z tych materialnych rzeczy, to wszystko wymaga tego, abyśmy o to dbali. Tak samo to, co masz, dbaj o to, pielęgnuj to. Nie zostawiaj tego tak bez opieki. Trzymaj to. Troszcz się o to. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Wiecie, będziemy mieli koronę. Jezus tutaj jakby mimochodem o tym przypomina, ale chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali. To ma być coś, co nas motywuje. To jest coś, co będzie naszą nagrodą. to jest coś, co zostanie nam kiedyś wręczone. Apostoł Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza, to też pisał coś takiego. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie, co? Wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. To nas dopiero czeka, dlatego Jezus tutaj mówi, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Została nam odłożona korona. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Zwycięzcę uczynię filarem. No tutaj akurat mamy trzy filary w naszym zborze. Wiecie, co one robią? One trzymają to wszystko, co jest tam u góry. Cały ten ciężar. Ciężar tego wszystkiego, co jest tam u góry, trzymają te trzy filary. Wiecie, kiedy sobie myślę, że ten, który miał niewielką moc, ten taki lichutki, taki niepozorny, taki słabowity, zostanie uczyniony filarem w świątyni Boga. Jakże wielka Boża łaska dla nas, bracia i siostry. Przecież mamy niewielką moc, ale On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Ten, który miał niewielką moc, miał zostać uczyniony filarem. Wiecie, na filar to się wybierze przeważnie to, co jest mocne, co jest solidne, co jest takie krzepkie. Ale Bóg zawsze wybiera po swojemu. Jakże wspaniałe to są słowa, kiedy pamiętamy o tym, przez kogo zostały wypowiedziane. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Dzisiaj do nas też, do ciebie i do mnie, mówi ten, który jest święty, ten, który jest prawdziwy. Czy chciałbyś, bracie i siostro, aby do twojego życia przyszedł ten, który ma klucz Dawida, który może otworzyć wszystko, może sprawić wszystko, co zechce. On, który nie ma żadnych ograniczeń. Wiecie, to, że jesteś słaby, nie jest żadnym problemem, dlatego że mamy tego, który jest wszechmocny. Ten, który widzi nasze życie, ten, który widzi twoje i moje starania, ten, który widzi twoją i moją wierność, pomimo różnych trudności, pomimo różnych cierpień. Ten, który jest w stanie dokładnie ocenić twoje i moje życie. Ten, który odłożył dla ciebie i dla mnie wspaniałe złote korony. Ten, który dopiero uczyni nas tym, co nam się nawet nie śniło. Boże Słowo mówi, że teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. To jest dopiero przed nami. Warto dla Niego żyć, warto Mu być wiernym. Warto dołożyć wszelkich starań, aby, jak mówi Boże Słowo, aby Jemu się podobać. Amen. Powstańmy do mnie.